Szanowni Państwo, nazywam się Emilia Śmiechowska-Petrowski, jestem badaczką, dydaktykiem akademickim, tyflopedagogzką. Na co dzień pracuję w Katedrze Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i w projekcie pełniłam rolę eksperta do spraw tyflopedagogiki. Te 3 lata udziału w projekcie było dla mnie osobiście istotnym doświadczeniem biograficznym ze względu na to, że prywatnie jestem miłośniczką sztuk wizualnych, a zwłaszcza malarstwa, a badawczo-analityczką zgłębiającą naturę przeżyć osób niewidomych w kontakcie z wizualnymi dziełami sztuki udostępnionymi w formach pozaoptycznych. Temat mojego wystąpienia brzmi: edukacja wizualna osób niewidomych w zakresie poznawania zabytkowych parków jako konstruktów wzrokowych, warunki dla percepcji i recepcji sztuki ogrodowej. Ale tak naprawdę powinnam to ująć inaczej. Powinnam powiedzieć o tym, co zrobiliśmy w projekcie, żeby wizyta osoby niewidomej, słabowidzącej w zabytkowym parku lub ogrodzie różniła się od spaceru po parku miejskim czy po lesie. Zwyczajowo przyjmujemy, że ogród, park to przestrzeń dostępna dla osób niewidomych, dostępna przestrzeń rekreacji ze względu na naturalne oddziaływanie roślin i ich walorów na zmysł węchu, słuchu, dotyku, oczywiście też smaku. Coraz liczniej powstają ogrody sensoryczne, ogrody zmysłów, wdrażane są metody hortiterapii, czyli terapeutycznego oddziaływania ogrodów i uprawiania ogrodów. Jednak zabytkowym parkom i ogrodom nie poświęca się tak znaczącej uwagi, przyjmując, że właśnie osoba niewidoma może naturalnie przemieszczać się po tych terenach i spontanicznie odbierać naturalnie napływające wrażenia, jak szum strumienia, zapach kwiatów, szelest liści pod stopami czy zmiany nawierzchni. A więc relacja osoba niewidoma, ogród, park, rozumiany jako określony konstrukt wizualności, o walorach plastycznych, o których przed chwilą mówiła z wielkim entuzjazmem Ania, realizujący artystyczną wizję twórcy, nie była dotąd wystarczająco eksplorowana ani na gruncie naukowym, ani praktycznym, wdrożeniowym. A przecież zabytkowy park jest jak muzeum w naturze. Na jego ekspozycje składają się elementy krajobrazu i artefakty kultury. I razem tworzą swoisty język. Tego języka trzeba się nauczyć, żeby móc zrozumieć dzieło sztuki ogrodowej, żeby go doświadczyć, przeżyć, i żeby mieć refleksję, wrażenie, odczucie, że styka się z czymś pięknym. To, co przed chwilą zadziało się na ekranie, to był taki moment, w którym zmieniając slajd z początkowego na kolejny, mogliśmy zobaczyć tak jakbyśmy taką sytuację, jakbyśmy przemieszczali się korytarzem muzeum, a następnie nastąpiło takie zbliżenie na jedną ze ścian, na której ukazał się obraz. Na tym obrazie widzimy świątynię Diany w parku w Arkadii. Nad stawem świątynia odbija się w jego wodach. Na twarzach części z Państwa jawiło się zaskoczenie i to taka spontaniczna reakcja właśnie na niespodziewany bodziec wzrokowy, na percepcję ruchu, kształtu i koloru. Podobny wow zaplanowała właśnie Helena z Przeździeckich Radziwiłłowa, projektując swój program zwiedzania Arkadii. No, weźmy na przykład rzeczoną świątynię Diany. Wchodząc do świątyni Diany, od strony wschodniej, a wychodząc wejściem zachodnim, niemalże wkracza się na schody wpadające do stawu. Z tamtego miejsca można zobaczyć akwedukt, jeden z najbardziej malowniczych elementów założenia arkadyjskiego, staw, linię drzew ciągnącą się nad rzeką i zamykającą horyzont, a dawniej ten widok był jeszcze atrakcyjniejszy, bo można było zobaczyć chatę obok kaskady pod akweduktem i amfiteatr. To właśnie symultaniczności percepcji wzrokowej zawdzięczamy ten natychmiastowy efekt. Oko ludzkie ujmuje kształty, struktury, wzory, jest zmysłem konceptualnym. Zanim zdążymy zidentyfikować pojedyncze elementy tego, na co patrzymy, już cała kompozycja do nas przemawia, działa na nas, wywiera wrażenie, wywołuje reakcje, wyzwala pewne emocje. To przywilej widzenia. Zarówno dotyk, jak i słuch mają inną naturę. Są zmysłami sekwencyjnymi, czyli pewne wrażenia zbieramy jeden po drugim, jedno po drugim. Następnie dokonuje się pewna integracja i uogólnienie. Żeby więc wywołać pewien efekt wow u osób niewidomych, musimy szukać innych sposobów wyrazu. Musimy szukać pewnych metod przekładu znaków wzrokowych na znaki dotykowe czy słuchowe. Musimy dokonać przekładu intersemiotycznego, czyli intersensorycznego, międzyzmysłowego. Nie jest to proste. Jakich sposobów możemy szukać? Co nam mówią badania? Po pierwsze, mówią nam to, że osoby niewidome, zapoznające się z obiektami wzrokowymi w formie pozaoptycznej, chcą wiedzieć, co znajduje się w polu postrzegania. Jeśli oglądają tyflografikę, jeśli oglądają makietę, to chcą wiedzieć, co tam jest pokazane, co to jest i jakie to jest. Po drugie, chcą bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki lub obiektami, które je reprezentują. Chcą dotykać. Nawet jeśli doświadczenia dotykowe często nie idą w parze z tym, czego mogą wysłuchać na temat poznawanego obiektu, bo dotykiem rozpoznają kształty i faktury, formy, temperaturę, jakość materiału, to potrzebują podbudowy zmysłowej, zanim dowiedzą się o cechach wizualnych danego obiektu. Bez podbudowy zmysłowej, wrażeniowej, opis słowny nie ma istotnego znaczenia, istotnego na poziomie emocji. A przecież w kontakcie z dziełem sztuki o emocje chodzi. Kolejna rzecz to to, że dla emocjonalnej reakcji widza oraz oceny całego dzieła ma znaczenie posiadanie lub brak wiedzy. Sztuka oddziałuje intensywniej na odbiorców o wyższym poziomie wiedzy na jej temat i na temat jej historii, tak w aspekcie intelektualnym, jak i emocjonalnym. Lepiej ją rozumieją i bardziej lubią i wykazują zainteresowanie, co ostatecznie przekłada się na nadanie bardziej spójnego znaczenia w akcie doświadczenia sztuki i w doświadczeniu estetycznym. A to doświadczenie estetyczne, doświadczenie sztuki jest wysoce zindywidualizowane i polisensoryczne. Ono jest wysoce zindywidualizowane w każdym przypadku, niezależnie od zmysłów, którymi dysponujemy, ale w tym przypadku w sposób szczególny. Potrzebujemy więc wdrażać określone formy, sposoby, techniki udostępniania sztuk wzrokowych i do tych form, metod i technik zaliczymy z jednej strony formy haptyczne, te, które bazują na zmyśle dotyku, wtedy gdy będziemy prezentować opisy brajlowskie, tyflografiki, tyflomapy, tyfloplany, a z drugiej strony formy akustyczne, bazujące na przekazie słownym. Wyróżniamy również formy mieszane, multisensoryczne, holistyczne i te przynoszą osobom niewidomym najwięcej korzyści. To są wszystkie te sposoby, w których oferujemy i obiekt dotykowy, i informację słuchową, ale też proponujemy lekcję muzealną, zwiedzanie kuratorskie, wycieczkę, warsztat, czasem jakieś dodatkowe dźwięki, ilustrację dźwiękową, dźwięki epoki, dźwięki przyrody. Jak ujęła to jedna z osób niewidomych, doświadczam tej kultury. Sama świadomość, ile coś ma wieków, ile lat przed naszą erą powstało, jakie to jest stare, jest ważna. Kontakt z historią. Stoję obok obiektu z historią i to jest niesamowite. Do tego dochodzi to, co w danej chwili słyszę, jaki jest zapach, czego mogę dotknąć. Trudno mi wyizolować jakieś konkretne doświadczenie, bo ja całościowo to odbieram. W projekcie nie tylko zrealizowaliśmy badania prowadzące do opracowania tyflomap zabytkowych założeń parkowych, o czym w szczegółach też opowiedzą jeszcze koledzy, ale została całościowo zaplanowana edukacja wizualna osób niewidzących w zakresie poznawania ogrodów jako konstruktów wzrokowych. Bowiem zwieńczeniem projektu jest kompletne opracowanie kartograficzno-opisowe, na które składają się tyflomapy, dla ogrodów w 5 stylach, 13 tyflomap tematycznych, nieorientacyjnych, nawigacyjnych. Broszury brajlowskie z opisami parków, dostępne również w wersji w powiększonym druku, a także elektronicznej, uwzględniające informacje historyczne i opis stylu parkowego, a także pewne podstawy filozoficzne poszczególnych założeń. Ze względu na walory tych opisów przygotowaliśmy również monografię. Ta monografia pod tytułem Poznać zabytkowe ogrody, opisy na potrzeby edukacji wizualnej osób niewidomych niebawem będzie dostępna w ciągu kilku tygodni i skierowana jest tak naprawdę do wszystkich osób zainteresowanych sztuką ogrodową. No i trzeci ważny komponent to audiodeskrypcja map. Audiodeskrypcje map będące swoistymi ścieżkami uwagi, pozwalającymi na dotykowe zapoznawanie się z tyflomapami. Nasze audiodeskrypcje mają charakter merytoryczno-sprawozdawczy, to znaczy, że zawierają zarówno najważniejsze informacje o cechach stylu parkowego i o samych parkach, ale także zawierają tę ścieżkę uwagi, tę narrację przeprowadzającą przez mapę. Audiodeskrypcje są zakotwiczone w samym produkcie w postaci kodów QR i NFC, więc są możliwe do zeskanowania i natychmiastowego odsłuchiwania z wykorzystaniem technologii czy aplikacji wspomagających. Ale oprócz tego w projekcie zaplanowano również wycieczki, lekcje parkowe z wykorzystaniem tych pomocy. Proszę Państwa, ośmielę się wyrazić taką tezę, że efekty, rezultaty tego projektu wykraczają poza założenia dostępności, że to coś więcej niż dostępność. Oczywiście, projekt został zrealizowany w ramach rządowego programu Dostępność Plus, ale ustawowa definicja dostępności mówi: dostępność to właściwość środowiska, na przykład przestrzeni fizycznej, albo cyfrowej, albo produktów, która pozwala osobom z trudnościami na korzystanie z nich na zasadach równości z innymi. Natomiast zasady edukacji wizualnej osób niewidomych w zakresie sztuk wzrokowych mówią coś więcej i mówią inaczej, a mówią tak. Osoby niewidome, będące równoprawnymi uczestnikami społeczności w kulturze wzrokocentrycznej, potrzebują pewnych warunków, procesów i działań, które będą zwiększać ich autonomię w dostępie do artefaktów sztuk wzrokowych, w ich samodzielnym poznawaniu, ale co ważniejsze, interpretowaniu oraz formułowaniu sądów wartościujących. To mi się podoba, to jest piękne, wow. W naszym projekcie wytworzyliśmy pomoce i plan edukacji wizualnej w zakresie zabytkowych parków i ogrodów. Uczymy języka wizualnego parków. Nasi testerzy już mają bardzo dobrze opanowany cały słowniczek. Ruinka, grota, grobowiec, fontanna, podpora roślin, kamienna latarnia, suchy ogród i wiele, wiele innych. Uczymy o ich układach przestrzennych, o ich połączeniu, ale także uczymy ich kontekstu, historii, idei, symboliki. A wszystko w to w takim nieustannym procesie intersubiektywnej sprawdzalności. Policzyłam, prawie 250 godzin spędzili nasi niewidomi konsultanci i testerzy, oglądając znaki, oglądając mapy, wykonując zadania lokalizacyjne, porównując te produkty z innymi, wyrażając swoje opinie, weryfikując wprowadzone zmiany, poprawki, a były to bardzo różne osoby. A to, jak ważne jest samo przygotowanie odbiorców do oglądania tyflomap i poznawania tego języka, to jeszcze jeden ważny wątek, który dziś też będzie poruszony w wystąpieniu pani dr Kamili Miller-Zdanowskiej. Tak naprawdę w trakcie trwania projektu szukaliśmy jakichś obiektywnych wskaźników warunkujących poznanie i przeżycie dzieła sztuki za pomocą technik dostępnych dla osób niewidomych, haptyczno-werbalno-akustycznych. Jak wyraziła to jedna z naszych testerek. Wszystko się tu zgadza. Oglądanie mapy w trakcie słuchania audiodeskrypcji jest super. Zasłuchałam się i zapatrzyłam. To jest dobrze zrobione. Nie gubiłam się. Słowa pomogły mi w rozróżnieniu roślinności. Fajne jest to, że mogę słuchać i oglądać. Wszystko jest w komplecie. To szczyt dostępności. American Dream. Jako członkowie, członkinie zespołu badawczego, współtwórcy, współtwórczynie produktów pozostajemy z nadzieją, że rezultaty naszego projektu będą takim katalizatorem efektu wow dla osób niewidomych, gdy będą gośćmi zabytkowych parków w Książu, w Wilanowie, w Arkadii, w Krasiczynie czy we Wrocławiu w Ogrodzie Japońskim. Wtedy, gdy nie tylko zapoznają się z tyflomapami, wysłuchają audiodeskrypcji, ale też doświadczą przyrody, jej historii i kultury w taki sposób, który dla nich będzie osobiście znaczący. Dziękuję za uwagę.